Dobry wieczór, proszę Państwa. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich zawodach sportowych z tego roku, a konkretniej o fuck-upach, które były nieodłączną częścią moich startów w tym sezonie. Ale zanim to zrobię, chciałabym Wam też powiedzieć, że jak tylko złapałam za telefon, żeby odpalić dyktafon, to dostałam maila od Apple'a, że mój show is approved. Więc od dzisiaj możecie słuchać mojego podcastu także w iTunes. Ale nie wiem, dlaczego wgrał mi się tylko tam pierwszy odcinek, drugi w ogóle się nie wgrał, więc będę pamiętać, że jak tylko skończę nagrywanie tutaj teraz, zacznę wgrywać podcast do Anchora, to będę musiała sprawdzić, o co tam chodzi. Tak jak już na pewno słyszeliście, ja dopiero się uczę tego wszystkiego, więc pozwalam sobie na błędy, pozwalam sobie na eksperymenty i jest mi bardzo miło, że chcecie mi w tym wszystkim towarzyszyć. Jestem bardzo zaskoczona, znowu to powiem, ale znowu dotarły do mnie następne komentarze na temat mojego podcastu i są one bardzo miłe i są one w liczbie większej niż przypuszczałam. Także jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję. A przy okazji tego, że Wam się dzisiaj nagrywam, powiem Wam także, że dzisiaj o godzinie 18 ruszyły zapisy na Enea Bydgoszcz Triathlon na 2020 rok. Boże, to straszne, jaki to poważny rok już będzie. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście się zapisywali i jeżeli nie pamiętacie lub nie słuchaliście poprzedniego mojego odcinka, to mam dla Was voucher na triathlon, czyli na bardzo krótkie dystanse przeznaczone dla debiutantów. Jeżeli chcielibyście dostać ode mnie taki voucher, to weźcie udział w konkursie, o którym opowiadam w poprzednim odcinku, wczorajszym. A teraz do rzeczy. Moje fuck-upy z tego roku. Smoczek, musisz mi tutaj efekty dźwiękowe powodować, idź się połóż. Moje fuck-upy z tego roku z zawodów są dosyć spektakularne, powiedziałabym. Może nie tak spektakularne, jak spektakularna była moja kontuzja w 2016 roku w suszu, kiedy to wbiłam sobie dwa koła w dwa różne kolana, ale powiem Wam, że moje przypadki z tego roku również były dosyć dziwne. Jak być może wielu już z Was wie, ten sezon w ogóle nie miał dojść do skutku. Nie miałam w ogóle startować w tym roku, a w każdym razie nie w triatlonach. Myślałam sobie, że okej, może będę startować w biegach, może w zawodach kolarskich, raczej nie w pływackich i prawie na pewno nie w triatlonach. No a tak się wydarzyło, że startowałam w tym sezonie 11 razy, nie tylko w triatlonach, bo także w zawodach pływackich razy 3. I raz w swimrunie, właśnie. To też był śmieszny start i chyba nakręcę o nim oddzielny odcinek. Startowałam 11 razy, 10 razy stanęłam na podium, także no, sezon był, powiedziałabym, dosyć udany. Jednak fun fact jest taki, że cały mój sezon triatlonowy od samego początku do samego końca, czyli od 30 czerwca, właściwie to od 29 czerwca do połowy sierpnia był jednym wielkim fuck-upem. Zacznijmy więc od ostatniego weekendu czerwca, czyli weekendu, kiedy w sobotę miałam start w triatlonie, a w niedzielę w swimrunie. Niestety borykałam się już wtedy z kontuzją zapaleniem rozcięgna podeszwowego, które jest kontuzją no niby niegroźną, bo co prawda tego się nie da urwać, ale niestety upierdliwą i bolesną. Od jakiegoś czasu miałam problem z tym rozcięgnem, bolała mnie pięta. Przez długi czas nie do końca wiedziałam, co mi tam dolega, nawet trochę się bałam, że mam może jakieś pęknięcie kości w pięcie, bo niestety bolało mnie to, powiedziałabym, narastająco i jakoś tak niezbyt ustająco. Niemniej w bieganiu akurat było tak, że na początku mnie trochę ta pięta bolała, a potem im dalej było dystansu, tym mniej mnie to wszystko już doskwierało. Więc wystartowałam w Stężycy w triatlonie, wszystko było ok, natomiast następnego dnia miałam startować w swimrunie. Zresztą mogę Wam już zaspoilerować, że wystartowałam i nawet wygrałam z Olą w parze. Natomiast jak w nocy obudziłam się, żeby, nie wiem, wypuścić psa na dwór czy coś tam, bo jojczał, to stanęłam na tej stopie i poczułam tak obrzydliwy, przeszywający ból. Ledwo się dokulałam do tych drzwi balkonowych, żeby je tam otworzyć. Wesoło mi nie było i przyznam szczerze, że wtedy naprawdę miałam poważne wątpliwości co do tego, jak ja do cholery w tym swimrunie mam wystartować, skoro nie mogę stanąć na stopie. Ale cóż, swimrun to jest sport drużynowy, a konkretnie odbywany w duecie. Ola Siwczuk specjalnie przyjechała z Warszawy, żeby ze mną wystartować w tym swimrunie. No więc pomyślałam sobie, że Boże Święty, no choćbym bez nogi miała biec, to wystartuję i przebiegnę. A dystans był niebagatelny, bo to było 22 kilometry, niestety. W każdym razie, o dziwo, znowu na swimrunie było w porządku. Właściwie mnie ta stopa nie bolała. Potem oczywiście bolała wściekle, ale potem to już se może. Za tydzień miałam kolejny start i był to start w Bydgoszczy. Start w Bydgoszczy był absolutnie najpiękniejszym moim startem w tym sezonie i jednym z najpiękniejszych, nie boję się tego powiedzieć, i najbardziej udanych w całej mojej przygodzie sportowej. Ale oczywiście nie może być tak kolorowo, no bo jestem mną. I problem z zapaleniem rozcięgna podeszwowego szybko przestał być moim głównym problemem, ponieważ gdy biegłam przez strefę zmian T2, to prawdopodobnie przywaliłam w coś małym palcem u nogi. Mówię prawdopodobnie, bo nie za bardzo miałam to gdzie indziej zrobić. Na rowerze tego nie czułam, podczas biegu czułam to dopiero na ostatnich kilometrach, ale biegło mi się tak dobrze i tak zaskakująco szybko jak na moje przygotowania, że w ogóle nie zwracałam na to uwagi. Ale niestety, kiedy zdjęłam but po starcie, to miałam zakrwawiony, spuchnięty, osiniaczony, dziwny palec u nogi. Zakrwawiony, kurczę, razem z butem. Więc kilka dni później poszłam do ortopedy. Pozdrawiam cię, Ola. Ortopedka zrobiła mi rentgen i na szczęście okazało się, że ten palec nie jest złamany, więc wystarczyło go chłodzić, wystarczyło go obwiązywać takim, powiedzmy, bandażostelażem i wszystko było okej. Okay. Natomiast, kiedy byłam już u lekarza, to poprosiłam też o zdiagnozowanie mojego rozcięgna podeszwowego i ortopedka przepisała mi ketonal forte, przy czym zastrzegła ketonal forte w sprayu. To jest ważne. Przy czym zastrzegła, że jest to lek silnie fototoksyczny i nie wolno się po nim wystawiać na słońce. Nie ma problemu, rozcięgna podeszwowego nie miałam w ogóle zamiaru wystawiać na słońce. Ale co się okazało? No okazało się niestety, że jestem silnie uczulona na ketonal w sprayu. Taram, kto by się tego spodziewał? I powiem wam, że to co się wydarzyło, no to kto widział, ten wie, jak bardzo masakryczna była to masakra. A kto nie widział, no niby może sobie zobaczyć na moim blogu, ale naprawdę nie polecam, bo nie są to fajne widoki. I owszem, rozcięgna podeszwowego na słońce nie wystawiałam, ale wszystkie miejsca, które były chociaż odrobinę popsikane tym sprejem i wystawione na słońce, czyli na przykład druga stopa, wierzch jej stopy, mówiąc konkretniej, noga druga pod kolanem, udo, na którym sobie stawiałam tę stopę, żeby je popsikać sprejem, wszystko miało poparzenia drugiego stopnia. Niestety z poparzeniami pierwszego stopnia jeszcze wystartowałam w triatlonie w Gdańsku i wiedziałam, że już, o kurczę, może nie być dobrze, bo te miejsca dotykane tym sprayem zaczęły być czerwone, pulsujące, zaczęła się pojawiać tam wysypka. Po starcie w tym triatlonie poszłam jeszcze wieczorem na spacer po Gdyni, więc jeszcze trochę więcej się powystawiałam na słońce. Następnego dnia już było mi bardzo niewesoło, natomiast jeszcze kolejnego dnia już była naprawdę totalna masakra. Przez 2 tygodnie prawie nie trenowałam, to znaczy przez 10 chyba dni, albo może nawet 11 w ogóle nie trenowałam. Naprawdę powiem wam, że czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam i gdybym nie przeżyła tego sama, to bym po pierwsze nie uwierzyła, że czymś takim jak ketonalem w sprayu można sobie coś takiego zrobić, a po drugie to bym nie uwierzyła, że człowiek, który coś takiego ma, nie wystawiał się na słońce, typu nie poszedł na plażę leżeć plackiem po wypsikaniu się tym sprayem. Naprawdę reakcja była tragiczna. Jak poszłam do dermatologa z tym, z obwiązanymi nogami, musiałam skarpety pod sandały włożyć i w ten sposób chodzić po mieście, co było po prostu uwłaczające dla mojej stylówy, to u tego dermatologa normalnie usiadłam i się poryczałam, bo odwinięcie tych stóp już było okropne i było okropnie bolesne, a jeszcze konieczność pokazania komukolwiek tych stóp to było coś okropnego. Ale powiem wam szczerze, że strasznie mnie ta sytuacja wzmocniła, bo no nie spodziewałam się po sobie, że jestem takim hardkorem bo na przykład musiałam sobie załatwić kolejne lekarstwa, żeby to zrobić, musiałam jechać do Gdańska po receptę z Sopotu i wychodziłam z domu i strasznie źle się czułam. Te stopy naprawdę odczuwalnie to było mniej więcej tak, jakbym wsadziła stopy do ogniska i je tam przytrzymała przez 40 sekund. Więc kiedy musiałam pojechać po receptę do Gdańska, to wyszłam z domu i pomyślałam sobie, Jezus Maria, czuję się jakbym miała zaraz zemdleć. Było jeszcze z 25 stopni wtedy, bo to był lipiec i to naprawdę wtedy nie pomagało. Czułam się w ogóle dziwnie, czułam się tak ogólnoustrojowo mocno chora, pulsowała mi głowa, czułam się tak jakbym miała gorączkę, zaczynało mnie drapać w gardle, bo psikałam sobie te stopy deksametazonem chyba za blisko twarzy. I właśnie, i wyszłam z domu i pomyślałam sobie, Boże, chyba zaraz zemdleję, ale myślę, nie no dobra, załatwię co mam do załatwienia, za godzinę będę pewnie z powrotem. I to była godzina 11:30, a ja byłam w domu z powrotem o 17:30. I to było tak wykańczające, to było coś, no dziwny był ten dzień bardzo, bo najpierw pojechałam do lekarza. Lekarz przepisał mi steryt, który jest na liście środków zabronionych przez WADA, a ja jako sportowiec, generalnie oficjalnie sportowiec wyczynowy, bo przecież podlegam pod Polski Związek Triatlonu jako triatlonistka kategorii elita, czyli pro, no to muszę się stosować do przepisów WADA, a naprawdę nie wyobrażałam sobie, żeby tego sterydu nie wziąć, bo myślałam, że inaczej wykituję. Więc jak tylko odebrałam tę receptę, to poszłam także wydrukować wniosek o wykluczenie terapeutyczne, które miałam wysłać do Polskiej Agencji Antydopingowej. Musiałam wrócić do lekarza, żeby wytłumaczyć o co chodzi, że potrzebuję, aby ona mi wypełniła ten wniosek. Na szczęście pani doktor nie miała nic przeciwko. Potem na pocztę, żeby to wysłać. No i potem niech się dzieje wola nieba, no. W każdym razie miałam bardzo dużo do załatwienia tego dnia. Wróciłam o 17:30. I naprawdę padłam wtedy truposzem i przez kilka następnych dni leżałam takim truposzem i oczywiście 2 dni później znowu mi się skończyły te wszystkie lekarstwa, które wsmarowywałam i wpsikiwałam w stopy i musiałam znowu jechać do lekarza po receptę. Naprawdę schodziło mi tego tyle, że chyba nikt się nie spodziewał, że aż tyle będzie mi tego schodzić. Ja sobie w domu zrobiłam naprawdę ojom, to znaczy miałam ustawiony budzik co 1,5 godziny w ciągu dnia, od samego rana do samego wieczora i wtedy jak ten budzik dzwonił, to ja zabierałam się do roboty, to znaczy zmiana bandaży, zmiana opatrunków, psikanie, wsmarowywanie, przebijanie pęcherzy, no powiem wam, że to było naprawdę dziwne doświadczenie. W każdym razie, jak pojechałam 2 dni później do tego lekarza, to oczywiście dostałam receptę bez żadnego problemu i gdy wychodziłam z gabinetu, coś mnie tknęło i powiedziałam, a tak w ogóle, to jakoś dziwnie mnie boli gardło, chyba sobie tym deksametazonem psikam za blisko twarzy. Na to pan doktor zawołał mnie z powrotem na fotel, otworzyłam gębę, on mi zajrzał, po czym bez słowa udał się do biurka i wypisał mi kolejną receptę. Zapytałam go, co to za recepta, a on na to, ma pani jeszcze anginę ropną, a to jest recepta na antybiotyk Augmentin, proszę go brać przez 10 dni. Wyobrażacie sobie to? No, powiem wam szczerze, że jak wyszłam z tego gabinetu, to autentycznie nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać. I poszłam wtedy jeszcze do toalety, spojrzałam sobie w lustro i myślę, Aśka, kuźwa, czy ty jesteś jakąś bohaterką serialu albo jakiejś książki? Czy ktoś właśnie siedzi, pisze o tobie książkę i kurczę, jest to jakiś dramat albo thriller? No cóż, wróciłam do domu, wykupiłam receptę. Rzeczywiście, no spojrzałam sobie w gardło, a tam czopy ropne, coś wspaniałego, mówię wam. No i miałam kolejny antybiotyk do kolekcji. I ta sytuacja naprawdę mnie zbudowała, bo faktycznie latałam po mieście i wydawało mi się, że zaraz zemdleję i wtedy jeszcze nie wiedziałam, że mam anginę ropną i że to poczucie jest dosyć uzasadnione, ale ja przecież tam prawie każdego dnia musiałam gdzieś polecieć na miasto, no musiałam wyłazić z psami. Z psami musiałam wyleźć no wyłącznie w bandażowanych stopach. Boże, przecież to nie jest takie trudne słowo. Obandażowanych. Więc właśnie, w zawiniętych stopach musiałam wychodzić z psami, co również kosztowało mnie za każdym razem całą wielką procedurę przygotowawczą. I oczywiście ledwo stawałam na tych stopach, to również ma niebagatelne znaczenie w tym kontekście. A kiedy już wracałam do zdrowia, w każdym razie tak mi się wydawało i postanowiłam już kolejnego dnia pójść na trening, pamiętam, że tego dnia pojechałam znowu do Gdańska, tym razem, żeby zrobić sobie badanie krwi. I miałam coś później jeszcze do załatwienia. Aha, już nawet pamiętam co, szłam wtedy do księgowego, żeby z nim porozmawiać o tym, czy mam zakładać firmę, czy nie. Tak, czyli to już był... Już to musiało być, no tak, to zgadza się, to był koniec lipca. Także pamiętam, że upuściłam sobie tej krwi, poszłam coś zjeść i tak się tego dnia potwornie czułam, mimo że już skończyłam antybiotyk, już kończyłam ten steryt. Generalnie przecież to był taki steryt, który wszystkie objawy chorobowe powinien był mi przykryć. A ja się czułam tak potwornie źle, że sobie myślałam, Boże drogi, przecież to jest niemożliwe, żeby od tych stóp i żeby od tej anginy czuć się tak potwornie źle. I słuchajcie, sfilmowałam się, że pewnie mam boreliozę. I wklepałam boreliozę objawy do wujka Google, a wujek Google oczywiście jest przecież katastrofistą totalnym, więc borelioza to już okazała się jednym z najmniejszych problemów, jakie mogłabym mieć, no ale oczywiście wszystkie objawy pasowały. Tak więc pomyślałam sobie, no Chryste Panie, w sumie nie byłoby to dziwne przy takim kombosie dziwnych problemów, ale mimo wszystko wolałabym nie kontynuować tej okropnej pasy. No ale dobra. Pamiętam, że następnego dnia rzeczywiście zaczęłam zakładać firmę i jakoś mnie to chyba uzdrowiło. Jakoś to zaangażowanie, które musiałam w to włożyć, jakoś mnie zupełnie postawiło na nogi. Także niedługo startowałam w kolejnych zawodach. Więc miałam wystartować w Gdyni, w swojej ukochanej Gdyni, która jest dla mnie ciągle pechowa. Okej, no dobra. Właściwie to... No, 3 lata temu, jak startowałam w Gdyni, to dzień przed startem strzeliło mi coś w plerach. I tak mi strzeliło, że umawiałam się ze swoją masażystką jakoś tak na cito, żeby chociaż ona mnie przyjęła na pół godziny, a cała kontuzja wyniknęła z tego, że 2 dni przed startem postanowiłam pomóc znajomemu w przenoszeniu kartonów. I jak podniosłam jeden z kartonów, to coś mi tak chrupnęło, że się nie odchrupało do samego startu. Ale start był całkiem spoko. Rok temu z kolei, gdy startowałam w połówce, to miałam jakąś totalną bombę tysiąclecia i nie ukończyłam tego startu, bo no po prostu czułam się totalnie źle, skasowana i w sumie to nie wiadomo do tej pory, co to było. Ale 3 dni później nie trenowałam, bo cały czas się czułam jak zwłoki totalne człowieka. No a w tym roku już myślałam, że wszystko będzie okej, ale nie, przecież nie mogłoby być okej, bo ja jestem mną. Tak. Dzień przed startem, czyli w moje SIK, 29 urodziny, wybrałam się do strefy zmian z rowerem. I jak tak szłam z SKM-ki z rowerem do strefy zmian, to poczułam, że strasznie mnie boli stopa. I tak jakby niby rozcięgno, ale jednak kurde nie rozcięgno. Jakoś tak bardziej po boku, jakoś tak wyżej i jakoś tak bardziej upierdliwie. I jeszcze zapomniałam o jednym problemie, bo przecież jak już zostawiłam ten rower w strefie zmian, to pojechałam sobie zrobić rentgen panoramiczny zęba, a może, nie, przepraszam, to była tomografia zęba, tak, to była tomografia zęba 3D, ponieważ 2 dni wcześniej wypadła mi z zęba korona razem ze sztyftem i zostawiła mnie z takim kikutem zęba zjechanym prawie do samego korzenia, to też nie było fajne. I w gruncie rzeczy obawiałam się, że może to nawet mnie pozbawić możliwości startu, bo nie sądziłam, że mogę w ogóle jakoś dłużej chodzić z tym zębem albo z tym właśnie parazębem. No gdyby Adrian, dentysta, mnie wtedy nie uspokoił, że spoko, to nie jest aż tak pilne, żebyś tutaj musiała nagle rezygnować ze startu, to pewnie byłabym nieźle scykana w tym kontekście. No więc jak wracałam przez ten rentgen jeszcze, przepraszam, przez tę tomografię do domu, to cały czas mnie niestety strasznie bolała ta stopa. Następnego dnia bolała mnie jeszcze bardziej, ale pomyślałam sobie, że no spoko, przecież to jest to rozcięgno, czyli im będę dłużej biec, tym będzie lepiej. Ergo podczas startu nie powinno mnie boleć w ogóle. No jakie było moje zdziwienie, gdy wystartowałam i wyłażąc z wody postawiłam stopę na podłożu i pomyślałam sobie o masakra. A gdy pomyślałam sobie o masakra, to już wiedziałam, że skoro jestem na starcie, skoro jest ta adrenalina i tak mnie to boli, to znaczy, że może być kurczę kiepsko. No i zaiste było, bo na rowerze okej, nie czułam tego, chociaż pojechałam jakoś tak podejrzanie słabo jak na siebie, więc być może jednak było coś na rzeczy. Ale słuchajcie, zeszłam z tego roweru, zeszłam oczywiście jak lama, bo już wiedziałam, co mnie czeka, ale jak tylko postawiłam nogę na podłożu, to to było coś niesamowitego i tak bardzo marzyłam, żeby to już był ostatni krok mój tego dnia. Ledwo dotarłam do swojego stanowiska z rowerem, ledwo dotarłam do stanowiska z butami do biegu, ale cały czas miałam nadzieję, że okej, to się rozbiega. Zresztą to było przecież tylko 5 km do przebiegnięcia, a poza tym no niestety miałam pewne rozliczenia z Gdynią jeszcze po poprzednim roku i strasznie nie chciałam mieć znowu DNF-a w tej Gdyni. No i pobiegłam i przebiegłam tę piątkę, ale to była najgorsza piątka przebiegnięta w tym roku, bo każdy krok bolał mnie tak, jakby ktoś mi imadłem ściskał tę stopę. Ukończyłam na szóstym miejscu, mimo że z roweru zeszłam jako chyba trzecia, jeśli dobrze pamiętam. W tym dwie laski mnie wyprzedziły na ostatnim kilometrze. Ja absolutnie nie miałam z czego im odpowiedzieć, bo tak mnie to straszliwie bolało, że już mi było totalnie wszystko jedno. Po czym przekroczyłam metę i już nie mogłam się ruszyć ani kroku dalej. I nie wiem, ile tak stałam, z 10 minut, być może 15. Doturlanie się do szatni to był jakiś totalny dramat. No i powiem Wam szczerze, że no byłam prawie przekonana, że coś mi w tej stopie pękło, bo ja jeszcze takiego bólu nie miałam w stopie. A miałam na przykład kiedyś złamanie zmęczeniowe kości strzałkowej. Także no powiedzmy, że jakoś tam granicę bólu mam chyba dosyć wysoko, a to mnie tak straszliwie bolało, że naprawdę miałam bardzo niedobre przeczucia co do tego. Potem jeszcze musiałam się wdrapać na podium, co było jakąś tragedią koszmarną, bo to podium było wysokie i trzeba było na nie właściwie wskoczyć i jeszcze z niego zeskoczyć. I pamiętam, że konferencjer, pozdrawiam Kuba Wiśniewski, jeżeli to słuchasz, pamiętam, że Kuba jak zobaczył, jak kuśtykam rozpaczliwie na to podium, to myślał, że glebę zaliczyłam na rowerze i coś tam, haha, czyżby był szlif, a ja o nie, nie wiem co było. Że był po prostu obraz nędzy i rozpaczy. No ale wlazłam jakoś na to podium, odebrałam nagrodę, bo ja jakimś cudem się jeszcze załapałam na podium w kategorii swojej. No i popełzłam po swój rower, później kurczę do domu, ale naprawdę było bardzo, bardzo kiepsko. Jak się okazało, na szczęście ta stopa wcale mi nie pękła, miałam jakieś silne zapalenie przyczepu mięśnia strzałkowego. Strasznie mnie to długo trzymało. Ja ponad miesiąc wtedy nie biegałam, a to w gruncie rzeczy jeszcze przecież był sezon, bo to się stało 10 sierpnia, czyli wtedy, gdy miałam 29 lat i jeden dzień. Hech, uczcijmy to chociaż 5 sekundami ciszy. Jestem stara. No dobrze. I na tej Gdyni zakończyłam swój sezon triatlonowy. Potem startowałam jeszcze w zawodach pływackich i właściwie do końca sezonu już z tym chrzanionym rozcięgnem. Zresztą problem z rozcięgnem jest 15 października, a to cały czas do końca mi nie przeszło. Ale podczas biegania mnie nie boli. Po bieganiu boli mnie, powiedziałabym, pomijalnie. Więc mam nadzieję, że już będzie szło ku dobremu. I na tym się skończył mój sezon. 1 września wystartowałam po raz ostatni w zawodach pływackich. Potem jeszcze 15 września wystartowałam w cyklo, w kartuzach, zawody kolarskie. I na tym swoje przeboje sportowe zakończyłam jak na razie, a myślę, że w tym roku już żadnych zawodów sobie nie znajdę. Może ewentualnie jakieś pływackie, ale śmiem powątpiewać. No więc podsumowując, ten sezon był, kurczę, strasznie dziwny, bardzo fajny, niczego nie żałuję absolutnie. Natomiast pod względem kontuzji, jakichś takich dziwnych fuck-upów, to był dosyć hardkorowy. I właśnie sobie przypomniałam, że w tym całym zestawieniu zapomniałam jeszcze o zapaleniu spojówek, które co prawda brzmi trochę jak pierdoła, ale powiem wam, że to było takie zapalenie spojówek, że pewnego dnia po prostu obudziłam się ze szparkami zamiast oczu. Miałam oczy zapuchnięte tak, jakbym całą noc przepłakała. A to akurat tej nocy się nie wydarzyło. Dziwny to był sezon. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę trochę mniej pechowa. Chociaż i tak nie uważam się za jakiegoś potwornego pechowca. No, miewałam trochę gorsze kontuzje w życiu. Miałam kontuzję, właśnie złamanie zmęczeniowe kości piszczelowej, przepraszam, strzałkowej, które trzymało mnie bardzo długo, kilka lat temu. Miałam właśnie tą spektakularną glebę w suszu. W jedno kolano sobie wtedy wbiłam moje cudowne, ukochane, nowe karbonowe koło. W drugą nogę sobie wbiłam zębatkę swojego roweru, co jest w sumie dosyć dziwne i tak nie za bardzo jestem w stanie sobie w ogóle wyobrazić, jak to się wydarzyło. I technicznie mi się to wydaje takie graniczące z niemożliwością, bym rzekła. Złamałam sobie wtedy siodło karbonowe. O, rany, rany, miałam 7 szwów na kolanie, ale 2 tygodnie później startowałam znowu w zawodach, zresztą nie byle jakich zawodach, tylko bydgoskich, które rozpoczęły właśnie rejestrację na przyszły sezon, co już mówiłam, ale takich dobrych wieści to nigdy nie za wiele. Miałam też kilka razy kontuzję pleców, kręgosłupa. Wiele, wiele lat temu okazało się, że mam jakąś tam wypuklinę krążka międzykręgowego, co w tamtym czasie bolało mnie bardzo mocno. Po jakiejś tam drobnej rehabilitacji według metody McKenzie'ego przestało mnie boleć w ogóle, ale tak naprawdę zaleczyło to po prostu pływanie, regularne pływanie i to właśnie delfinem, żabą, wszystkimi stylami. Odkąd pływam regularnie, to właściwie problemów z plecami nie miewam. Wyjątkiem były dwie sytuacje. Jedna sytuacja, czyli ta, którą Wam opowiadałam, która się wydarzyła w 2016 roku przed zawodami w Gdyni, kiedy podniosłam karton i coś mi strzeliło w plecach i trzymało mnie dosyć mocno przez kilka dni. A rok później było jeszcze gorzej, bo byłam na treningu pływackim, a trenowałam wówczas z młodzieżą, by tak rzec, właściwie to nawet z dzieciakami. I to był taki dodatkowy trening w sobotę, na który przychodzili, powiedziałabym, najpilniejsi pływacy, i ja się do nich podczepiłam, bo dlaczego nie? No i ja miałam wówczas 27 lat, najstarsi z nich mieli może 16. Ja sobie z nimi pływałam, same chłopaki w ogóle. I mieliśmy taki trening, powiedziałabym, ogólnorozwojowy trochę. Bo zadanie polegało na tym, że po każdej 25 wychodziliśmy z wody, robiliśmy jakieś przysiady, jakieś wyskoki, jakieś wykroki, potem wskakiwaliśmy na sygnał do wody i ścigaliśmy się do przeciwległej ściany. Ja ogólnie miałam ogromny zawsze kompleks tych wszystkich chłopaków, bo jako niepływaczka, jako osoba od nich wiele, wiele starsza, no to kurde, mogłam im tam ręczniki podawać co najwyżej. No, a pływałam z nimi na torach i musiałam znosić te wszystkie duble wielokrotne. Zresztą to też jest super opowieść, co najmniej na oddzielne nagranie, więc myślę, że skuszę się, żeby wam o tym opowiedzieć któregoś dnia. Natomiast to akurat nie jest najważniejszy kontekst w tym momencie, bo pływałam tam sobie z nimi i skakałam i robiłam te wszystkie wykroki, przysiady, bla, bla, bla. I powiem wam tak. Jakimś cudem wyskoczyłam, nie wiem, jakoś bardzo źle wyskoczyłam. Zresztą no, śliska posadzka Jana Bosaka, jakiś taki zrobiłam fałszywy ruch i podczas wyskoku poczułam, jakby mi bok przebił sztylet. Poważka. No, nie mogłam się wyprostować, nie mogłam się zgiąć. Utknęłam w takiej jednej pozycji i normalnie aż przestałam oddychać na chwilę, ale niestety. Honor zwyciężył wszystko i mój próg bólu w ogóle przestał być ważny w tym momencie, bo pomyślałam sobie, że tak, mam alternatywę w postaci pójścia do trenera pokrzywiona, w ogóle zrobienia jakiejś afery na treningu, że tutaj człowiek, kurczę, się połamał. i powiedzenia trenerowi, że właśnie sobie chyba wyjęłam dysk z pleców i chyba muszę iść do szatni, ale pomyślałam nie, wolę bramkę numer 2, to znaczy skakać dalej, mimo że myślałam, że się posram z bólu, ze łzami w oczach, skakałam dalej do tej wody, te przysiady robiłam. Trener się oczywiście nie zorientował, może widział, że jakoś tak trochę mniej chętnie robię te wszystkie przysiady i wyskoki, ale robiłam je dzielnie. Po czym jak trening się skończył, to ja nie byłam w stanie ani w ogóle przejść z płyty basenu do szatni, ani się schylić w ogóle, żeby się wykąpać, albo żeby podnieść jakiś, nie wiem, ręcznik albo jakąś torbę swoją sportową. Ledwo wsiadłam do samochodu, ledwo z tego samochodu wysiadłam i no ponad dobę spędziłam prawie, że w pozycji takiej leżącej na kanapie i to w takiej jednej ustalonej pozycji i naprawdę to było coś okropnego, bo ja nawet nie za bardzo mogłam obsługiwać jakiegoś kompa albo cokolwiek. Z psami to chyba nie wychodziłam przez pół dnia, co w sumie nie jest jakimś strasznie ogromnym wynikiem, ale dla mnie jest. I pamiętam, że to mnie tak bolało, że jak to mi się stało w sobotę rano, to w poniedziałek się umówiłam ze swoim fizjoterapeutą w Redzie, że przyjadę tam do nich na jakieś zabiegi fizykoterapeutyczne. I ja wiedziałam, bo już testowałam wcześniej to, oni tam mają taką maszynę, nie pamiętam ni cholery jak to się nazywa i jak to działa, ale to są takie delikatne uderzenia, które coś tam emitują i bardzo zwalczają szybko stan zapalny. I powiem wam, że to mnie tak straszliwie bolało jeszcze w ten poniedziałek, jak pojechałam tam do tego fizjoterapeuty, że jak siedziałam w poczekalni, usłyszałam właśnie, że ktoś ma odpaloną tę maszynę i jak ja sobie wyobraziłam, że to mnie będzie zaraz tak napierdalać po plecach, to normalnie rykłam. Rykłam z frustracji, bezsilności, bólu. Już byłam tak zmęczona tym bólem. Ale muszę powiedzieć, że okej, dałam się usadzić na tej maszynie, zniosłam dzielnie ten zabieg i bardzo mi to pomogło. I tak, to zdecydowanie była jedna z gorszych kontuzji, jakie miałam w życiu i mam nadzieję, że w gruncie rzeczy, znowu powiedziałam w gruncie rzeczy i właśnie się na tym złapałam, coś muszę z tym zrobić. Więc to była jedna z gorszych kontuzji i mam nadzieję, że gorsze kontuzje niż te opisywane tutaj nie będą mi się zdarzać. Podobnie okropną kontuzją, jeżeli to można tak nazwać, były moje kolki, z którymi borykałam się przez bardzo długie lata. Miałam jakieś przeróżne badania. Miałam badanie na nietolerancje pokarmowe, miałam badanie jakieś takie na nietolerancje, ale jakieś takie zupełnie hardkorowe, które mnie kosztowało 1600 zł i kazało mi nie jeść wszystkiego, co bardzo lubiłam jeść. Miałam robione 2 razy gastroskopię, jakieś testy wodorowe, oddechowe w kierunku nietolerancji, laktozy i fruktozy i czegoś tam jeszcze. No i tak naprawdę zupełnie nic mi nie wychodziło. Nie zgodziłam się tylko na kolonoskopię, bo pomyślałam sobie, że nie, no kurde, bez przesady, to jest inwazyjny zabieg w sumie. Przez 2 dni nie można nic jeść i się pije ten niebieski płyn obrzydliwy. No nie byłam gotowa mentalnie na taką masakrację. Więc szukałam dalej i szukałam strasznie długo, no i nic nie znalazłam. I kiedy pewnego dnia trafiłam do fizjoterapeuty z bolącym kolanem, on mnie coś tam dotknął po brzuchu, żeby zobaczyć, czy mam jakieś tam napięcia i mnie pyta, czy ja nie miewam kolek. Ja mówię, no kurde, raczej miewam, nie? Już nawet nie chciałam mu opowiadać tej całej historii tragicznej. A on takim beztroskim głosem wtedy powiedział, a to na następnej wizycie sobie też z tym poradzimy. O, ja sobie pomyślałam, no kurde, spoko, nie? Fajnie, jesteś miłym gościem, ale ja tutaj przez 3 lata swojej sportowej przygody borykam się z tymi kolkami tak, że właściwie te kolki mogą być kiedyś jedynym powodem, dla którego świadomie zrezygnuję z tego sportu. Bo każde zawody triatlonowe, prawie każde zawody biegowe właśnie kończyły się tym, że mnie potem przez 2 dni bolał brzuch i to właśnie tak dziwnie mnie bolał. Jak na przykład zaczynałam chodzić, jak szłam jakimś szybszym tempem, to coś mnie kłuło mocno. I niestety na zawodach się zdarzało dokładnie to samo, ba, na treningach się zdarzało dokładnie to samo i doszło do tego, że ja w zawodach, już zwłaszcza na treningach, musiałam biegać na głodniaka. Dopiero jak czułam się lekko głodna, to wiedziałam, że mogę wyjść na trening. No absurd jakiś totalny. Na zawodach nie mogłam nic nigdy jeść, żadnych żeli, żadnych izotoników, bo to się kończyło zawsze taką samą masakrą. No i ten fizjoterapeuta na następnej wizycie rzeczywiście zajął się moim brzuchem. Myślałam, że umrę. Naprawdę łzy leciały ciurkiem, szczęka się zaciskała i po prostu ciało się całe trzęsło, bo fizjo mi znajdywał jakieś kolejne punkty, w które mi wbijał łokieć albo palce. I na przykład jak wbił mi palce w obojczyki, to normalnie się czułam, jakby mi wbił tam nóż. Była to bardzo bolesna terapia, ale bardzo skuteczna, bo rzeczywiście z 2 albo 3 wizyty później ja tych kolek nie miałam już. On mi właściwie te kolki zdjął do zera. I to było, no, już chyba 2 lata temu. Od tej pory rzeczywiście bardzo się zmieniło całe moje postrzeganie sportu i cała moja zabawa sportem, bo to wcześniej był problem, przez który ja naprawdę myślałam, że przyjdzie mi kiedyś zrezygnować ze sportu, bo no tak po prostu nie idzie trenować, nie idzie tak funkcjonować, nie idzie się tak ścigać. A w jego przypadku faktycznie było tak, że kilka wizyt rozwiązało problem na zawsze. Więc jeżeli jakimś cudem, Maciek, tego słuchasz, bardzo Cię pozdrawiam i naprawdę serdecznie Ci dziękuję, no bo nie wiem, jakby to się wszystko potoczyło, gdyby nie to, gdybyś mi tego nie rozmasował. Chociaż rozmasował to jest w sumie bardzo delikatnie ujęte, jeśli patrzeć na to, co tam się działo. I przez te 2 lata udało mi się wysłać do Maćka Czarnego jeszcze kilka osób, które miały podobny problem. I to jest super miłe, bo na przykład jest taka Ola z Bydgoszczy albo z Katowic. Boże, ja nie wiem, dlaczego mylę akurat w jej kontekście Bydgoszcz z Katowicami, ale to już mi się zdarza któryś raz. Ola, bardzo Cię przepraszam, nie pamiętam skąd jesteś. Wysłałam taką Olę, zresztą zeszłoroczną mistrzynię świata w triatlonie, w grupie wiekowej, która miała dokładnie ten sam problem i też on był taki już dramatyczny dosyć. Poszła do Maćka, specjalnie tam pojechała i udało się to zrobić. Udało się zrobić dokładnie to samo, co mnie. Więc no bardzo się cieszę, że przez to swoje dzielenie się różnymi doświadczeniami mogłam pośrednio pomóc też komuś innemu, kto jak się okazało miał dokładnie taki sam problem. A jeszcze co jest ciekawym kontekstem tej wizyty u Maćka z kolkami, ja tam pojechałam, bo bolało mnie kolano przez 3 tygodnie. I bolało mnie ono w sposób narastający, to znaczy na początku nie mogłam tylko biegać, potem nie mogłam tylko biegać i jeździć na rowerze, a potem zaczęło mnie ono boleć nawet kiedy odbijałam się od ściany w basenie i kiedy chodziłam. I no już było niefajnie, bo zaczęłam sobie kuśtykać, chodzić jakoś krzywo, co zawsze wiadomo powoduje jakieś kompensacje potem gdzie indziej. Byłam u 2 ortopedów w międzyczasie. Jeden omacał mi to kolano, powyginał mi nogę i powiedział, że no okej, łękotka nie jest pęknięta, więc to przejdzie. No okej, ale nie przeszło, więc tydzień później byłam u innego ortopedy. Zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, to był doktor nauk medycznych. I on naprawdę mnie załamał, bo to, co on mi poradził, uważam, że było poniżej krytyki. Napisał mi numer do swojej znajomej, numer telefonu i powiedział, żebym koniecznie do niej zadzwoniła i powołała się na niego i ona mi sprzeda homeopatyczną maść ze ślimaka. Tak, tak, powiedziałam dokładnie to, co chciałam powiedzieć, nie pomyliłam się. Homeopatyczną maść ze ślimaka polecił mi doktor nauk medycznych na bolące kolano i kazał się powołać, bo to była jego znajoma. Szkoda, że nie pamiętam, jak się nazywał, bo chętnie bym go obsmarowała na jakimś znanym lekarzu czy czymś tam. I pamiętam, że wtedy, kiedy już zaczęło mnie boleć to kolano, nawet jak się odbijałam od ścian, to moja ówczesna koleżanka z basenu, Ola Sypniewska, którą mega pozdrawiam, bo mi bardzo pomogła w kilku różnych kluczowych rzeczach sportowych, poradziła mi właśnie, żebym poszła do Maćka Czarnego, bo Maciek Czarny jest magikiem i rzeczywiście tym magikiem się okazał. A właśnie, poszłam z tym kolanem bolącym, bolało mnie ono przez 3 tygodnie wcześniej i Maciek sprawę załatwił w 15 minut. I to bez żadnych sprzętów, tylko po prostu swoimi paluchami i swoim łokciem. I to w ogóle nawet nie gmerając przy kolanie, bo pamiętam, że mi cisnął gdzieś tam na brzuchu i gdzieś tam na łydce, gdzieś tam przy obojczyku, jeszcze gdzieś tam na plecach. Myślałam sobie, ja pierniczę, w ogóle co za masakra, jakiś szaman, co on w ogóle robi, po czym on kazał mi wstać i powiedzieć mi, czy boli mnie dalej to kolano. Więc ja wstałam i powiedziałam, no nie boli, mniej więcej w ten sposób. Wtedy jeszcze próbowałam wietrzyć podstęp w tym wszystkim i pomyślałam sobie, że on mi coś tam oszołomił i pewnie za 10 minut mnie zacznie boleć z powrotem. No a nie zaczęło mnie boleć i problem naprawdę został rozwiązany raz na zawsze, forever and always. I myślę, że na tym pozytywnym akcencie mogę zakończyć ten podcast dzisiaj. Jeszcze tylko Wam może powiem szybko, że naprawdę jeżeli macie jakieś takie problemy przewlekłe ze zdrowiem, które Wam coś tam rujnują, tak jak na przykład te kolki mi rujnowały cały fan ze sportu, to naprawdę bardzo, bardzo warto, żebyście drążyli ten problem, żebyście szukali rozwiązań, odpowiedzi. I nawet, jak zresztą widać mocno po moim przykładzie, to nie jest tak, że trzeba zawsze sięgać jakoś tam strasznie daleko poza strefę komfortu, bo na przykład dla mnie zrobienie sobie kolonoskopii byłoby dużo okropniejsze niż to, co się działo u Maćka, mimo że po prostu wbijał mi, kurde, te łokcie tak, że myślałam, że tam umrę z bólu. Ale na przykład gastrolog, który mnie diagnozował z tymi kolkami, to powiedział, że jak na tej kolonoskopii nic nie wyjdzie, no to będę musiała do końca życia brać jakiś tam steryt na jelita, bo to pewnie jest coś jelitowego. No i właśnie, i zobaczcie w takim razie, ile osób pewnie jest pakowanych na jakieś takie przewlekłe, dożywotnie i bardzo inwazyjne leczenie, bo umówmy się, sterydy są zawsze inwazyjne, bo uwierzę lekarzom. Ja no już nie ufam lekarzom, mogę to chyba powiedzieć wprost. Mam pewnie garstkę specjalistów, których mogę zaufać, ale niestety już na tyle się przejechałam, tyle razy, że wolę sprawdzić coś samodzielnie, bo to nie była zresztą jedyna sytuacja właśnie z tymi jelitami. Kiedyś też od ortopedy dostałam lekarstwo, które miałam brać natychmiast, a lekarka mnie w ogóle nie zapytała, czy ja na przykład przyjechałam samochodem, a okazało się, że tego lekarstwa nie można brać, kiedy się jedzie samochodem, bo ono wpływa na sprawność psychoruchową, wpływa na senność, no i mogłabym po prostu kogoś tam zabić, jadąc tym samochodem. Miałam też naprawdę bardzo śmieszną sytuację ze skręceniem kostki, ale to jest zdecydowanie już opowieść na kolejny odcinek. W skrócie mówiąc, dopiero piąty chyba specjalista, którego odwiedziłam w ciągu 2 dni ze skręconą kostką, postawił mi właściwą diagnozę, a gdybym posłuchała się pierwszych 4 specjalistów, to zamiast trenować miałabym 6 tygodni w sztywnym stabilizatorze typu Walker. I to nie jest tak, że ten ostatni popełnił błąd, bo od tej kontuzji mojej minęło już ile? No ze 3 lata. A ta kostka jest zdrowa, więc posłuchałam lekarza, który wydawał mi się najbardziej intuicyjny, bo on po prostu powiedział, że nie jest tak źle, jak tamci wszyscy mówili, że mam wracać do treningu. Posłuchałam go, no i wszystko było w porządku. Także jeszcze raz bardzo Wam polecam to, żebyście po prostu zawsze dążyli do tego, żeby sprawę rozwiązać. I nawet niekoniecznie sięgając po jakieś drastyczne środki, bo to naprawdę nie zawsze chodzi o to, żeby jakoś tam daleko sięgać poza strefę tego, co jesteśmy w stanie znieść. No dzisiaj się rozgadałam, prawie 45 minut, nie wiem, czy jestem bardziej z siebie dumna, czy bardziej zawstydzona, ale jestem bardzo ciekawa, czy ktoś posłucha tego do końca. Na dzisiaj kończę, to pa!